Ach, nie dane mi było przed dżinglem powiedzieć, że to oczywiście elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz. Piosence przysłuchiwał się już wspomniany profesor Romuald Szeremetiew, były minister obrony. Dzień dobry, panie profesorze. Tak, rzeczywiście słuszna uwaga, że przewróciło się niech leży. To może być też dobra uwaga do tego, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej. Znak zapytania, czy to...
To znaczy, dosyć trudno się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo komunikaty są bardzo oszczędne. No, ale rozumiem, że jeżeli wynajmuje się kogoś do posprzątania, to nie oczekujemy od niego informacji, co on tam dokładnie akurat zamiata czy wynosi, tylko czekamy na wynik końcowy tego przedsięwzięcia, więc myślę, że minister Błaszczak mniej więcej taką rolę właśnie sprzątającą w tej chwili sprawuje.
No dobrze, pan minister Mariusz Błaszczak przebiegł się po mediach w ostatnim czasie i kilka rzeczy zakomunikował. Między innymi zakomunikował awansem w wojsku na 1 marca bodajże.
No tak, no, ale to są rzeczy jakby zrozumiałe. To znaczy od dłuższego czasu wiadomo, że mamy lukę w strukturach wojskowych, jeżeli idzie o obsadę tych stanowisk, gdzie powinni być generałowie. Tych generałów trochę brakuje. No i wiadomo,
było... 40 nam brakuje.
No to różne są tutaj dane, ale być może tak jest. No i wiadomo, że te awanse są uzależnione od relacji między ministrem obrony narodowej a prezydentem z Rzecznikiem Sił Zbrojnych. Te relacje wydają się, zaczęły się układać w miarę przyzwoicie i dobrze. No a skoro tak, no to zbliża się 1 marca, Dzień Żołnierzy Niezłomnych. No i być może właśnie te awanse generalskie będą. A więc, no tak, będą rzeczy różne takie, które miały być zrobione, a nie zostały zrobione. Chociażby takie jak naprawa systemu kierowania dowodzenia siłami zbrojnymi, co też zostało zapowiedziane. I to, co mnie też bardzo się podobało z tych zapowiedzi, to deklaracja, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i jak MON, rozumiem, podejmą pracę nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Co prawda, mi się zawsze wydawało, że strategię bezpieczeństwa narodowego, więc strategię całego państwa, to powinien opracować rząd. A więc, no, a jeżeli idzie o obronę narodową, to za tego typu działkę odpowiada strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej i tutaj już to powinien właśnie opracować MON plus BBN. No ale może panowie jakoś inaczej też zadanie rozpisali. W każdym razie dobrze, że takie prace mam nadzieję wkrótce ruszą.
To zanim będę dopytywał o te prace i o te awanse generalskie, to jeszcze zrobię krok wstecz i zapytam się o zmiany kadrowe. Wszyscy cywilni dyrektorzy departamentów stali zmienieni.
Ojej.
Po rekonstrukcji rządu. No nie ojej, tylko takie są fakty, panie profesorze.
To straszne.
Z wiceministrów mogę się mylić, proszę mi poprawić, ale chyba tylko
jeden
pan minister Szatkowski się
ostał.
I tak. O czym to świadczy, jak to rozumieć?
No to świadczy o tym, że po prostu minister Błaszczak, obejmując urząd, no po prostu dobrał sobie współpracowników, do których ma zaufanie. No i, ale to oznacza oczywiście, że nie miał zaufania do tej obsady, która była.
To, że wiceministrów to jest w miarę... To jest zrozumiałe, to tutaj nikt nie ma pretensji. Ale żeby wszystkich cywilnych dyrektorów departamentów siup, to jest jednak dziwne.
Nie, to nie jest dziwne, dlatego że proszę pamiętać, że w strukturach ministerialnych tymi, którzy rzeczywiście decydują i wykonują tę zasadniczą pracę, są właśnie dyrektorzy departamentów. Ja nawet bym powiedział, że byłbym bardzo zdziwiony, gdyby minister Błaszczak zostawił wiceministrów, znaczy odwołał wiceministrów, a zostawił dyrektorów departamentu, bo tutaj no ta istota, powiedziałbym tak, zarządzania całą taką wielką machiną, jaką jest resort obrony, na tym szczeblu się rozgrywa, a więc posunięcie ze wszech miar prawidłowe.
Pan profesor jest członkiem partii Porozumienie, także
tak.
W pewnym sensie doradcą przez Radę, Narodową Radę Rozwoju, doradcą Andrzeja Dudy, pana prezydenta. Jak pan...
No, jest tak, a doradcą jest pana prezydenta Dudy nie jestem.
No i jest pan członkiem Narodowej Rady Rozwoju, więc jak rozumiem, czasami pan prezydent zasięga rady i rada radzi.
Nie jestem członkiem Rady Narodowej Rady Rozwoju. Skąd pan takie wiadomości dowiaduje?
Nie,
oczywiście, że nie. Rozwój odbywa się beze mnie.
No ładnie, to ja żyłem do tej pory w mylnym błędzie, że pan profesor jest, ale jest pan członkiem partii Porozumienie. To tak, się nie zmieniło.
To się nie zmieniło.
Koalicjanta. To tak. W takim przypadku pod względem politycznym to jest wotum nieufności wobec Antoniego Macierewicza. Pan minister Błaszczak przyszedł i powiedział, wszystko było źle, wyrzucamy, robimy od nowa.
No tak, pan minister Błaszczak nie powiedział. Pan minister Błaszczak...
Ale tak robi trochę.
Ojej. No, pan redaktor jest jakoś podejrzliwy strasznie z samego rana. Znaczy, pan minister Błaszczak powiedział, że kontynuuje wszystkie te prace, które podjął pan minister Macierewicz i pan minister Macierewicz powiedział, że jest zadowolony z współpracy z panem ministrem Błaszczakiem. Więc nie wiem, gdzie pan tu szuka jakiegoś...
W zwolnieniach szukam także w innych przesłankach, bo zbieram te okruszki, licząc, że pan profesor mi wyjaśni, cóż one oznaczają. Padła deklaracja tak zwanego ucywilnienia armii, czyli coraz mniej ma być w ministerstwie żołnierzy i byłych żołnierzy, coraz więcej cywili. To jest dobra decyzja, dobra zapowiedź pana ministra, to jest dobry kierunek zmian?
To znaczy tak, no być może pan minister Błaszczak jest zwolennikiem tezy, którą kiedyś wygłosił premier Francji Clemenceau w czasie I wojny światowej, że wojna to jest zbyt poważna sprawa, żeby zostawiać ją w rękach generałów. Więc może to się jakoś przeniosło dalej. Nie, ja nie do końca jestem przekonany do tego, że wojskowi, w tym również byli wojskowi, nie powinni pełnić żadnych funkcji jako na przykład osoby cywilne w strukturach Resortu Obrony Narodowej. Mnie się wydaje, że żołnierz zawodowy, który przez swoją karierę ma doświadczenie, no powinien być cennym elementem, powiedziałem tak, tej strukturze administracyjnej, zakładając, że zarządzamy całokształtem obronności. No ale pan minister Błaszczak zapewne ma inny pogląd w tym zakresie i stąd jego taka, nie inna decyzja.
Kolejna zapowiedź pana ministra, czyli powołanie specjalnej komórki do zamówień w armii. No tutaj, słusznie, niesłusznie?
To znaczy, tutaj jestem, mam wątpliwości. Mianowicie pojawiła się taka koncepcja, to chyba to jest taka struktura, nazywa się Warsaw Enterprise Institute. Pan Fublewski, jak się pan tak Talaga jest. Tam w tym jest. Pracuje, tak?
Oficjalnie think tank.
No właśnie, ja z sympatią obserwuję to, co panowie tam robią. I tam się pojawiła taka koncepcja, że powinniśmy zbudować taką agencję uzbrojenia. Na wzór, jak słyszę, tego, co we Francji. We Francji jest taka placówka rzeczywiście, DGA to się w skrócie nazywa, zajmująca się tymi zakupami uzbrojenia. Ale ja myślę, że niekoniecznie musimy, przepraszam, brać wzory z państw, które są mocarstwami i trochę innymi wielkościami operują i niekoniecznie to się przenosi na państwo takie jak nasze, czyli państwo średniej wielkości. Po drugie...
No ale byłoby sterylnie, jak rozumiem.
Dlaczego?
No wojskowi nie zamawialiby sami dla siebie trochę, tylko ta zewnętrzna agencja, która by patrzyła koszty, jakość, potrzeby, oceniała.
Tak, oceniałaby.
Tak nowocześnie by było.
No tak, no jeżeli zbliżamy do nowoczesności, to może ma pan rację. Natomiast mówiąc poważnie, to na co cierpi, powiedziałbym, system zakupów, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, to wcale nie polega na tym, że brakuje mu instytucji, które by się tym zajmowały, tylko że po pierwsze, wypracowaliśmy w wyniku tych kilkunastu lat mniej więcej chyba taką bezwolność w tych strukturach, ponieważ ludzie, którzy tam funkcjonują, boją się podejmować decyzje. Tak, pojawiła się psychoza tutaj, jakoś to było związane z moją osobą, mianowicie zagrożeń korupcyjnych. Zostały powołane różnego rodzaju instytucje, które badają, czy przypadkiem tam korupcja się nie czai w jakimś przetargu. No i tyle jest tych kontroli, wzajemnych powiązań i uzgodnień, że na końcu, a do tego jeszcze mówię, strach przed podjęciem decyzji, bo anuż zrobię coś, za co mnie mogą uderzyć, no że to jest po prostu nieskuteczne. I ja nie wiem, czy powołanie agencji, powiedziałbym, tak akurat uzdrowi to wszystko. Ja bym widział rzecz w całkiem innym rozwiązaniu. Mianowicie po pierwsze, przypominam ciągle, będę mówił rzeczy, o których mówię ciągle, ale no, taka pewnie już moja rola. Po pierwsze, jest potrzebna owa strategia obronności, o której mówiłem. Po drugie, w oparciu o tę strategię obronności trzeba zrobić konkretny program techniczny modernizacji armii. I jak będzie jedno i drugie, to dopiero ten urzędnik, który będzie podjął decyzję, będzie wiedział, że ma to kupić, czy nie, i co ma kupić, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli to jest zostawione o tak, powiedzmy od sasa do lasa, a dwuletnie zakupy minione tak obserwuję i widzę, że tam często były tak podejmowane decyzje, no to nic dziwnego, że to nie działa.
Jak już wspomnieliśmy, jedynym wiceministrem, który się ostał, to pan minister Tomasz Szatkowski, autor strategicznego przeglądu obronnego, czy jak rozumiem tej analizy, która właśnie miała pokazywać przyszłościowe kierunki rozwoju polskiej armii, więc być może taka strategia obronna, jak pan profesor to nazywa, jest zawarta w tym dokumencie, bo się ten minister ostał.
Nie.
Jako jedyny. To może to było jakoś wyróżnik, że on nie był dobry.
Ależ tak, no po pierwsze, widzi pan, no problem, który mamy, jeżeli chodzi o zajmowanie się tymi kwestiami wojskowymi, zawiera się w tym, że mija, powiedzmy tak, mylimy różnego rodzaju pojęcia, terminy, używając je zamiennie. Tymczasem one w tej nomenklaturze wojskowej mają swoją określoną jakość i określoną precyzję. Otóż strategia obronności to jest dokument opracowany, jak powiedziałem, w resorcie obrony, który nam po pierwsze mówi, tak, jak się będziemy bronić, a po drugie, jakimi środkami i jakich narzędzi do tego użyjemy. Otóż, natomiast czym jest przegląd strategiczny obronny? Przegląd strategiczny obronny jest sprawdzeniem, jakimi możliwościami w zakresie obrony my dysponujemy. Czym? I teraz, no...
To jest wstępem, tak? Bez wiedzy, czym dysponujemy, nie możemy pójść dalej.
Nie. Bez strategii obronności narodowej nie możemy przeprowadzić takiej analizy. Dlatego, że ja się zastanawiam. Ja próbowałem zadać pytanie, ale ponieważ nie uczestniczyłem w tym strategicznym przeglądzie obronnym, mnie tam nie zaproszono i nie wiem, co tam zostało ustalone, ale ja publicznie formułowałem tego typu pytanie. W stosunku do jakiej strategii obronności, ten przegląd był przeprowadzany.
Bo takie pytanie, odpowiedź nigdy nie padło.
Nie padła. Więc ja twierdzę, że całe te badania są obciążone właśnie tym zasadniczym błędem. I pewnie tam coś ustalono, tak? Natomiast pytanie jest takie, czy to w sensie naszego bezpieczeństwa narodowego będzie skuteczne? Czy na to pieniądze warto wydać, czy też nie? No przyjdzie ktoś inny i będzie miał inny pomysł. Jeszcze raz podkreślam, strategia bezpieczeństwa narodowego wynikająca z tego sektorowa strategia obronności i dopiero w oparciu o to program techniczny modernizacji armii, plan zakupów, no i do roboty.
To trochę podpytam o prywatne życie pana profesora. Czy po zrekonstrukcji rządu i zmianie ministra drzwi Ministerstwa Obrony są dla pana bardziej otwarte, uchyliły się, czy dalej nie ma kooperacji między panem a MON-em?
To znaczy, ja myślę, że MON ma inne problemy niż kooperacja z Romualdem Szeremetiewem, więc przedtem MON tej kooperacji nie chciał i miałem z tego powodu, miałem liczne przykłady tego, że nie jest. Dawano mi to niedwuznacznie zgodnie z tym dowcipem, prawda, Kowalski, gdzie się pchacie. Zna pan ten dowcip?
Nie.
No, więc...
Nie znam, ale poznam chętnie.
Do jednostki wojskowej przychodzi telegram, że Kowalskiemu, szeregowcowi Kowalskiemu, umarła matka. Prawda? No i w związku z tym dowódca to przegląda, mówi zaraz, ale Kowalski idzie na wartę, tak? No, dostanie broń, amunicję, no więc woła szefa kompanii dowódca i mówi, powiedzcie Kowalskiemu tak delikatnie, prawda, że nie żyje matka. No i sierżant wyszedł i mówi tam, pluton, tak, duszego zbiórka, spocznij tam wyrównać, tak, tak. No. Wszyscy, którzy mają matkę, na prawe skrzydło wystąp. Kowalski, gdzie się pchacie? Więc ja mniej więcej według tej metody układały mi się relacje z resortem obrony poprzednio. A teraz zobaczymy, no dopiero się wszystko zaczyna.
No dobrze, to jeszcze padła kolejna informacja, którą chciałbym omówić. W ramach tego tournée medialnego pana ministra Błaszczaka padł termin, tak go przywołuje dziennik Gazeta Prawna, że Wojska Obrony Terytorialnej trzeba będzie urealnić. Jakby pan profesor widział urealnienie? Jak pan rozumie taką wypowiedź pana ministra Błaszczaka?
Nie rozumiem. To znaczy, nie wiem, co to oznacza.
Jeden jest konkret, że tak jak było zapewne wcześniej, że wróci w ramach reformy systemu dowodzenia, będzie traktowana tak samo jak inne siły zbrojne, czyli pod szefa sztabu, jak rozumiem, a nie bezpośrednio pod ministra.
No tak, to, ale to jest, tak kwestia, to jest kwestia oczywista. Tak, wiadomo było, że ten rozwiązanie, które zastosował pan minister poprzedni, było pewnym przejściowym, tak, bo przecież planowana była zmiana systemu dowodzenia. Natomiast uwolnienie to jest, nie wiem, powiedziałbym tak, bo jak pewnie, być może pan redaktor przypomina sobie, jak krytycznie dość podchodziłem do tego, w jaki sposób zabrano się za budowę obrony terytorialnej, mimo że ciągle zawsze byłem zwolennikiem tego rodzaju sił zbrojnych, mówiłem o rodzaju sił zbrojnych, tak, i po prostu uważam, że należałoby to inaczej budować. Ale ponieważ pan minister Błaszczak poza tym, o czym pan mówił, nic więcej nie powiedział, więc nie wiem, czy to urealnienie będzie rzeczywiście zmierzało w tym kierunku, o którym myślę.
Nieoficjalnie padła informacja, że mają bliżej kooperować chociażby ze Strażą Graniczną, że może to jest jakiś kierunek.
Jeden z elementów na pewno tak, to znaczy ja uważam, że w ogóle inaczej, znaczy ja bym, gdybym się za to zabierał, to bym inaczej budował obronę terytorialną, wychodząc raczej od poziomu najniższego, a nie najwyższego, to znaczy nie zaczynając od budowania czapy i dużych jednostek brygad, ale od budowania na przykład kompanii w powiatach czy w gminach, w oparciu o ludzi, którzy tam są w tych powiatach, bo problem, bo nie można budować moim zdaniem obrony terytorialnej w ten sposób, że się będzie wysysać kadry z wojsk operacyjnych. Tak,
Teraz dzieje, ale z drugiej strony pan generał Kukuła mówił, że to się armii opłaci, że tak jak się tworzyło siły specjalne, no trochę wyciągając ludzi z wojsk lądowych, czy trochę mniej z marynarki, teraz my damy oficerów z wojsk operacyjnych, a za kilka lat żołnierze WOT będą wchodzić do wojsk operacyjnych i zwrócą, że każdy żołnierz oddany za kilka lat przyniesie kolejnych żołnierzy do WOT.
To znaczy teoretycznie generał może mieć rację, teoretycznie mówię. Natomiast doraźnie efekt jest tego taki, że po pierwsze tak, my mamy wątłą strukturę, jeśli chodzi o wojsko operacyjne i brakuje nam raczej ludzi, żeby te struktury funkcjonowały właściwie. No i jeżeli, jak rozumiem, tak różni aktywni bardzo żołnierze zawodowi z wojsk operacyjnych przejdą do obrony terytorialnej, a tutaj pojawiają się tak stanowiska dowódcze, zaczynając od dowódcy brygady, poprzez dowódców batalionów, jak rozumiem, tak, więc powiedziałbym, rysuje się jakiś element kariery wojskowej, która no, w pewnym sensie na skróty jakby prowadzi człowieka wyżej, niż on by to uzyskał w tej strukturze wojsk operacyjnych. To tutaj istnieje już pewne niebezpieczeństwo. Druga kwestia jest taka, że obrona terytorialna to ma być formacja, która czerpie swoje siły jakby ze społeczności lokalnej. A więc my nie szukamy ludzi z zewnątrz, którzy będą w tej obronie terytorialnej, tylko musimy znaleźć ludzi na terenie danym, gdzie taka jednostka ma powstać. Ja sobie wyobrażałem to w ten sposób, że mówię, zaczynamy od budowy od małych jednostek, a więc powiedzmy od poziomu kompanii, że wojsko, administracja wojskowa sprawdza na terenie danego powiatu czy gminy, czy mamy jakichś ludzi, którzy przeszli przeszkolenie wojskowe, albo żołnierzy zawodowych byłych, którzy już nie służą, zbieramy ich i mówimy, panowie, to co, tworzymy taką jednostkę? I to jest jakby inna w ogóle metoda. No ale
Wybrano od góry, tak. Od kolejnych na poziomie województw,
tak.
Brygad.
I dopiero wtedy budujemy jakby kolejne etapy. Ale co gwarantuje tego typu rozwiązania? No takie, że nie trzeba robić transfuzji wojsk operacyjnych, tak? Bo my sięgamy jakby do tego, co jest na miejscu i na przykład możemy, tak? Ludzi, którzy chcą być w OT, a nie mają przeszkolenia, tam organizować szkolenie wojskowe i przygotować się do tego. Ale już ta kadra jest miejscowa i no, to trochę inaczej wygląda. No ale mówię, no zobaczymy, jak realni ten problem pan minister.
Pan generał Leszek Surawski, szef sztabu, ma dostać czwartą gwiazdkę, ma być w końcu polska armia ma mieć po dłuższej przerwie czterogwiazdkowego generała w swoich szeregach w służbie czynnej. To jak rozumiem jest przypieczętowanie prezydenckiego modelu budowy struktury dowodzenia armią polską.
No jeżeli szef sztabu ma wrócić na pozycję, którą miał kiedyś, mianowicie najwyższego stanowiskiem służbowym dowódcy wojskowego, no i do tego jeszcze ukształtowała się taka praktyka, jeżeli idzie o struktury natowskie, tak, że tam spotykają się różni dowódcy, generałowie i patrzą, kto ile ma tych gwiazdek, powiedzmy, no i jeżeli spotykają się generałowie, którzy mają po 4 gwiazdki, a przyjeżdża z Polski generał, który ma 3 gwiazdki, no to on, nie wiem dlaczego, jest traktowany jako, no trochę gorzej się czuje, prawda? My w Polsce mamy inne doświadczenie, mówię o polskiej tradycji wojskowej, czyli o stopnie wojskowe. Tak, stopnie wojskowe, na przykład szef sztabu głównego, tak się nazywał przed wojną, generał Stachiewicz, bardzo kompetentny i świetny żołnierz, był tylko generałem brygady, prawda? No,
zresztą, o ile dobrze pamiętam, chyba 4 gwiazdki generalskie musieliśmy wprowadzić właśnie z wymogami NATO, bo w naszej tradycji nie było takiego generała.
Nie było, absolutnie. I taki generał, bo się tak to jakoś nazywa. Prawda? To
jest generał bezprzymiotnikowy.
Bezprzymiotnikowy. U nas najwyższym stopniem był zawsze marszałek Polski. Tak? I to był jeden taki człowiek. I wiadomo było, że on jest jakby coś naczelnym dowódcą. Tak? Marszałkiem Polski, pierwszym marszałkiem był Józef Piłsudski. Kolejnym Edward Śmigły. Prawda? I potem marszałków nie mieliśmy, chyba że przyjmiemy, że w okresie Polski Ludowej nijaki Ole Rzemierski. Ale to powiedziałbym raczej niezbyt chwalebna postać, więc do tego się nie odnosimy. Więc no, skoro uznaliśmy, że marszałka już nie mamy, a może szkoda, prawda, bo...
No ale wtedy któż by był marszałkiem?
No szef sztabu, jeżeli przyjmiemy, że szef sztabu jest najwyższym dowódcą. No. I wtedy rozumiem, że jeżeli szef sztabu marszałek Polski by pojechał na spotkanie natowskie, no to wszyscy by musieli stać przed nim na baczność, prawda? Bo tam innych marszałków nie mają.
To byłaby, to może jakiś pomysł, tylko obawiam się, jak na przykład zmieni się rząd, to marszałkiem zostanie mianowany na przykład Siemoniak.
Nie. On jest cywilem. No, na szczęście w strukturach wojskowych awanse takie jak w strukturach cywilnych, powiedzmy w MSW, tak, że ktoś był kapitanem, a został generałem, są trudne do wyobrażenia. Chociaż zdarzają się takie awanse czasami, że mi opowiadano, że któryś z szefów, z zastępów szefów WSI wyjechał podpułkownikiem z pewnego miasta w Polsce, a jechał odebrać nominację i po drodze został awansowany na pułkownika. Prawda? Ale to rozumiem, że z podpułkownika na pułkownika to jeszcze można sobie wyobrazić.
Ale nawet nie szeregowca na marszałka byłoby trudniej. Na sam koniec, czy pan profesor odniesie się do tej burzy dyplomatycznej? Ustawa IPN, Polska,
tak,
Izrael,
więc...
Stany, to zagraża naszej armii? To zagraża...
Nie.
Nie ma.
A skąd? To znaczy, ja myślę, że w ogóle żyjemy nadmiernie tym, że się komuś nie podobało, że Polska postanowiła bronić swego dobrego imienia. Prawda? No, tutaj przed wejściem do studia do pana redaktora spotkałem pana mecenasa Hambury. I on powiedział bardzo taką ciekawą rzecz. Mianowicie powiedział, żebyśmy się nie bali naszej odwagi. No, trzeba bronić dobrego imienia Polski. Rozumiem, że są tacy, którzy chcieliby to dobre imię oczernić albo pokazać w fałszywym świetle. No i nie powinniśmy się tym przestraszać. No, coś wielkiego się stanie, że co potencjał Polski zostanie zignorowany, tak? Stanie do wniosku, że Polska jest im niepotrzebna.
Że nie sprzedadzą nam patriotów na przykład.
No, gdzie tam?
Nie ma
tam. Ale skąd?
Nie bójmy się odwagi. To...
Nie bójmy się naszej odwagi.
Nie bójmy się nasze odwagi. Konkluzja. Profesor Romuald Szemietiew, były minister obrony narodowej, był gościem Poranka w net. Dziękuję najmocniej.
Ja też.
A my też dżingiel. Nie mamy czasu na piosenki dzisiaj, bo tam pewnie już gdzieś czeka za drzwiami Tomasz Rzymkowski, lekko zirytowany, że jest tak późno. W studiu już jest zapowiedziany poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, który raczył się wyrażać o korespondentach Radia Wnet tak, a nie inaczej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ale to było poza anteną, nie będziemy mówić co, kto, gdzie.
Ale proszę tak nie podbijać emocji od rana.
Nie, dobrze, ale to może rzeczywiście zacznę od emocji. Przeglądam moje papieżyskie, które mam na stole, jak zwykle cały stos na stole papieru.
Dziennik ustaw widzę.
Tak, dokopałem
wspaniała
się.
Lektura.
Dokopałem się do dziennika ustaw i w tym, że dzienniku ustaw jest zmiana ustawy o IPN-ie, bo o tym na początek będziemy rozmawiać. Pan poseł jest albo jest twórcą, albo jest winny.
Współtwórcą.
Współtwórcą, albo jest winny poprawki dotyczącej Ukrainy. Zaraz ustalimy, jak to jest.
To nie jest poprawka. Ja od razu dementuję, bo no wszyscy dobrze. Za błędem pana doktora Targalskiego, to tak jakbym pomylił kota z psem trochę, że jest hodowcą psów, a nie hodowcą kotów. To jest projekt ustawy. Naszą ustawę złożyliśmy w lipcu 2016 roku. Ustawa rządowa, której twarzą jest minister Jaki, ta, o którą jest w tej chwili ta wojna z Izraelem, została złożona 30 sierpnia 2016 roku, czyli prawie dwa miesiące po naszej ustawie. To nie jest żadna poprawka, to jest ustawa. To nie jest żadna poprawka Kukiz 15, wrzucona w pewnym momencie jakoś chybcikiem. Absolutnie nie. Wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy to potem zaakceptowali.
Ale jak to się stało, że te dwie ustawy nagle zlały się w jedną?
To jest praktyka funkcjonowania parlamentu. Jeśli dwa projekty ustaw dotyczą tej samej materii, a zwłaszcza nowelizacji ustawy już obowiązującej, mówimy o ustawie o IPN-ie, to wówczas trafiałem do jednej komisji i powstaje jedno sprawozdanie. I te dwa projekty zostały zlane w jedno sprawozdanie komisji z 8 listopada 2016 roku i od tego momentu były jednolitym drukiem sejmowym.
No dobrze, zacznijmy od spraw najtrudniejszych, a potem zaczniemy się na koniec zgadzać, żeby miło zakończyć rozmowę.
Zawsze miło rozmawiam.
Zacznijmy, panie pośle, od tej Ukrainy szczęsnej, nieszczęsnej. Kto napisał ten przepis, artykuł 2a, punkt 2a, o ile dobrze czytam ten druk prawny, czyli zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. To pan był autorem, czy to pan czy pan?
Oczywiście, że ja, przy czym konsultowałem to właśnie z historykami, z panem profesorem Włodzimierzem Osadczym, z panem doktorem Wojciechem Muchą, ale również jeszcze z innymi, nie pamiętam w tej chwili,
pan
historykami.
Parta, czy gdzieś tam się
pana profesora Partacza nigdy w życiu nie widziałem na oczy, z całym szacunkiem dla niego. Nie uczestniczył w pracy komisji, co twierdzi pan doktor Targalski, bo ma przywidzenia.
To prawda, nie ma go w stenogramach. Sprawdzałem.
Nie ma go w stenogramach. Był wymieniony, co prawda był zaproszony przeze mnie, bo pan profesor Osadczy prosił, aby on mógł również uczestniczyć. Nie dotarł na to. Nigdy z panem profesorem Partaczem niestety nie miałem, z całym szacunkiem dla niego, możliwości rozmawiać.
Może i lepiej, bo to pan, który w 2000...
Był na wakacjach na Krymie.
Tak, i to chyba
dużo
jest...
Polaków było.
Ale to chyba rzeczywiście jest prawda i to nie tylko były wakacje, tylko była jakaś konferencja naukowa, czy to nie jest prawda?
Nie wiem, nie znam, nie śledzę, to już zostawiam miłośnikom teorii spiskowych.
Ja się kiedyś tym zainteresuję, bo ja rzeczywiście uważam, że teorie spiskowe więcej pokazują niż oficjalna wersja w TVN-ie.
Pan profesor Partacz nie uczestniczył w pracy nad tym w znaczeniu takim, żebym się z nim konsultował, kontaktował. Inicjatywa była moja, pomysł był mój, wykonanie było moje. Jedynie konsultowałem z historykami zakres czasowy, który ich zdaniem powinien być uwzględniony. Ja nie jestem historykiem, jestem prawnikiem. To prawda, specjalność plus, historia prawa, ale to jest tylko historia prawa.
Plus za odwagę.
Dlaczego?
Nie, no, mógł pan powiedzieć, to nie ja, to Osadczy,
nie,
to doktor,
nie.
Profesor. Nie, to ja. No to w takim
biorę
wypadku...
pełną odpowiedzialność za to, tak. Ja ruski agent, zdaniem co niektórych osób, które nie mają argumentów w dyskursie publicznym, tylko od razu to walą ja prosto w oczy, prawda?
Skąd?
Z inicjatywy Moskwy, Łubianka się cieszy.
Dlaczego pan poseł przyjął zakres chronologiczny 1925-1950?
No taka była sugestia środowisk naukowych z racji na to, że już pod koniec lat 20. były przypadki stosowania terroru, przemocy przez środowiska ukraińskie na Polakach czy na polskiej administracji.
Ale wcześniej też był zamach w 24 na jednego z członków polskiego rządu, także przez
a kogo, bo ja nie kojarzę.
Zaraz gdzieś to odszukam w moich notatkach, ale takie zamachy były.
Znaczy, to w ten sposób, jeśli popatrzymy na początek tej jednostki redakcyjnej, to czasówka jest od rewolucji październikowej do upadku komunizmu w Polsce, w zasadzie do likwidacji Urzędu
tak
Bezpieczeństwa.
Czyli 8 listopada 2017 do
31 lipca mojej urodziny, tak, 90 roku, bo wtedy zlikwidowano Służbę Bezpieczeństwa. I w tej cezurze czasowej mieszczą się zadania związane z ściganiem, badaniem zbrodni komunistycznych, nazistowskich. Pamiętajmy, państwo nazistowskie istniało od 1933 do 1945 roku, mimo że ten zakres jest 1917-1989. Ja bym się absolutnie tego nie czepiał. Ten 25-1950 rok to jest tylko i wyłącznie obrazowy. Jeśli będzie zbrodnia ukraińskich nacjonalistów po 1950 roku, to w mojej ocenie nie stoi to na przeszkodzie, aby Instytut Pamięci Narodowej tymi zbrodniami się zajmował, ponieważ mamy jeszcze kolejne punkty mówiące o innych zbrodniach. To jest tylko i wyłącznie element, który jest potrzebny, aby określić w miarę tą czasówkę.
No ale w miarę dalej pada, co już jest w ogóle trochę kuriozalne, no bo przeczytam
państwu. Sam jest kuriozalny.
No już czytam, przeczytam państwu i panu posłowi cały zapis. To brzmi tak cały ustęp. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950 polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Ewidentnie w tym zdaniu łączy pan działalność ukraińskich nacjonalistów z III Rzeszą w latach 1925-50, no kiedy III Rzesza, jak wszyscy wiemy, to jest 1933-1945.
No. Ale proszę zwrócić uwagę, że na początku mamy nie alternatywy, tylko koniunkcję. Mamy sytuację, kiedy mówimy o ukraińskich nacjonalistach i ukraińskich formacjach kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. To są jakby dwie kategorie. I ta definicja jest definicją zbiorczą, obejmująca te dwie definicje. Mamy zakres czasowy i ten zakres, no tak jak mówiłem 3 minuty wcześniej, na samym początku tej jednostki redakcyjnej, czyli artykułu pierwszego, mamy czasówkę określoną. 17-1989 i mamy zbrodnie nazistowskie. No to w takim razie wykasujmy też te zbrodnie nazistowskie, bo one się nie mieściły 17-89, bo zbrodnie nazistowskie co najwyżej były 33-45. To jest argument naprawdę do zbicia. Żałuję, że te wszystkie osoby, które atakują, bo pan powtarza, panie redaktorze, po panu Targalskim i innych, tą czasówkę. Ale to jest język prawniczy, naprawdę. Prawnicy co do tego nie mają żadnej wątpliwości. Ja rozumiem, że historycy
poseł mnie ocenia, powielam po panu posłu chociażby Matusiewiczu, bo mam przed sobą scenogram z komisji, która odbyła się...
Ale później pan poseł Matusiewicz przyznał mi rację.
No potem był nagły zwrot, dość dokładnie dziwny. Coś się stało między 9 listopada 2016 rokiem, kiedy była pierwsza komisja...
Szóstym chyba.
2016.
Tak, ale 8 listopada 16 roku, tak.
Tak jest, tam była pierwsza komisja.
No i przyjęliśmy wtedy to swoje jasne stanowisko podczas prac komisji.
No tak, ale tutaj był głos pana posła Matusiewicza, który mówił, że właśnie między innymi ta czasówka trochę mu nie pasuje, bo jakby nie współgra z trzecią rzeczą.
Ale potem zrozumiał, o co chodzi.
Ale dobrze, dziewiąta, reklamy. Ja obiecałem Andrzejowi Gumbrychtowi, żeby on nie miał problemów, że wypuścimy reklamy i za chwilę wracamy. Tak jest, do studia.
Reklama. Prowadzisz działalność społecznie użyteczną? Wiesz, jak zmienić swoje otoczenie? Nie czekaj. Zgłoś swój projekt w konkursie grupy Cedrop. Największy polski producent mięsa już drugi rok z rzędu zaprasza do udziału w konkursie Wspieramy Rozwój. Pula grantów to aż 1 000 000 zł. Złóż wniosek do 26 marca i zdobądź nawet 30 tysięcy złotych. Szczegóły na www.wspieramyrozwój.com.pl. I po reklamie.
Żeśmy spełnili obowiązek reklamowy, możemy wracać w studio. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, przed nami ustawa, nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Panie pośle, to jeszcze kolejna kwestia, kolejny zarzut podnoszony wobec tej ustawy, że ona w zasadzie trochę depcze dobre imię II Rzeczpospolitej, bo to, że państwo zapisują zbrodnie ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, jakby trochę ubezwłasnowolnia państwo polskie, bo do roku 1939 istniało państwo polskie legalne, które karało akty terroru, które się zdarzały nie tylko Ukraińców, ale też innych narodowości na terytorium Polski i nagle my wchodzimy trochę w ich jurysdykcję. Ja rozumiem, że można powiedzieć, że ja nawet się z tym zgadzam w pełni, że należy zakazać promowania banderyzmu i jakby ścigać te okresy, które były w czasie wojny. Natomiast wtedy, kiedy istniała II Rzeczpospolita i ukraińscy nacjonaliści dokonywali czynów niezgodnych z prawem, no to to już podlega pod kodeks karny II RP razem z przedawnieniem, razem z sądem i tak dalej, i tak dalej.
Ale ten przepis nie jest prawnokarnym przepisem. To jest przepis o charakterze dyspozycyjnym. Jest to przepis mówiący o zadaniach Instytutu Pamięci Narodowej, a ten konkretny to jest definicja legalna, tak aby nikt nie miał wątpliwości, co oznacza pojęcie ukraińscy nacjonaliści, ukraińskie formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką jako przedmiot działań naukowych, badawczych IPN-u. Tak samo jak zbrodnie komunistyczne czy zbrodnie nazistowskie, no, czy na ziemiach II Rzeczpospolitej, właśnie pod jurysdykcją, jak pan to bardzo dobrze określił, państwa polskiego były zbrodnie dokonywane przez komunistów. Były.
Były karane czasami nawet.
Tak, ale tu nie ma żadnych sankcji prawnokarnych w tym przepisie. To jest przepis mówiący o badaniu tych zbrodni, o konkretnych działaniach IPN-u mających na celu zbieranie na ten temat informacji, analizowanie ich, przygotowywanie opracowań naukowych i tylko i wyłącznie tyle. Tylko i wyłącznie tyle. No, był fakt. Zabito ministra spraw wewnętrznych Bolesława Piereckiego na Foxa w 1932 roku.
Ale to jest akt ludobójczy?
Panie rektorze, pan wyrywa z kontekstu. Tam jest cały katalog różnego rodzaju nadużyć. Nazwijmy to bardzo tak eufemistycznie. Od zbrodni, skończywszy na ludobójstwie, od aktu terroru poprzez inne czyny zabronione, to wszystko jest wymienione w tej ustawie.
Przyjmującym taką logikę tylko czekać, aż na przykład jakiś rosyjska Duma przyjmie ustawę piętnującą polskie akty terroru w latach 1795 albo 72-1918.
Tak? No i niech to robi.
Że gdzie Polacy też podali ładunki wybuchowe.
Ale
też
każde państwo ma prawo do suwerenności. My mamy prawo do suwerenności. Ukraina rok temu przyjęła ustawę o tym, że mordercy narodu polskiego to są ich bohaterowie i za przeproszeniem nikt od nas z administracji polskiej nie reagował. Absolutnie nikt. Mamy niepochowanych ponad 100 tysięcy naszych obywateli. Ukraina z nami negocjuje, czy możemy pochować. To jest po prostu jawne barbarzyństwo. A w tej chwili my się zastanawiamy, oj, co Ukraińcy zrobią, co będą musieli te pomniki tych naszych oprawców rozbierać. No nie!
Ja się tylko zastanawiam, czy to jest
naszego porządku prawnego, aksjologii państwowej. To znaczy, my wpisując to do ustawy, jednoznacznie jako państwo potępiamy zbrodnie dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Czy ktokolwiek podważa obowiązek piętnowania, ścigania i odkrywania prawdy historycznej na temat terroru, zbrodni, ludobójstwa.
Panie pośle, dokładnie pan wie, że nikt tego nie potwarza.
No dokładnie, no to ja się dziwię, czemu jest taki szum wokół tego przepisu. No bo my nie potępiamy i nie nakazujemy IPN-owi ścigania ukraińskich nacjonalistów jako takich. Nie nakazujemy. Tylko ukraińskich nacjonalistów, którzy dopuścili się konkretnych czynów zabronionych, konkretnych działań wymierzonych w wolność drugiego człowieka, w życie, w zdrowie, które miały działania terrorystyczne mające na celu zniszczenie państwowości Polski. Tylko i wyłącznie tym chcemy, aby IPN się zajmował i to jednoznacznie piętnujemy. Nie piętnujemy samych organizacji nacjonalistycznych, które nie dopuszczały się tego typu czynności. Aczkolwiek trudno takie znaleźć. Ja przynajmniej nie wiem o istnieniu takich.
To musielibyśmy wejść w spór historyczny, ale jeszcze cofnę się do artykułu pierwszego, punkt pierwszy tutaj w wyniku tej nowelizacji. Rozumiem, to też jest państwa idea. Mamy trzy zasadnicze totalitaryzmy, które dokonywały ludobójstwa i innych zbrodni na narodzie polskim. To są zbrodnie nazistowskie i tutaj w polskim prawodawstwie trochę wpisujemy się w narrację niemiecką. Dajemy Niemcom buzi w rączkę, bo piszemy o zbrodniach nazistowskich bez jakiejkolwiek desygnacji narodowościowej.
Czy ja mam pytanie takie, czy ktokolwiek w Polsce ma wątpliwość, że to określenie nazistowskie w większości odnosi się do narodu niemieckiego? Mam wrażenie, że nikt nie ma wątpliwości.
Niemniej nie ma desygnacji narodowej zbrodni komunistycznych i zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborującej z III Rzeszą Niemiecką. Czy to jest trochę niesprawiedliwe, że jakkolwiek, czy lubimy, czy nie lubimy Ukrainę, czy nienawidzimy, to jest,
ale mogę się ustosunkować.
Dlaczego to nie ma litewskich szaulistów, na przykład choroba jasna?
Bo jest punkt czwarty chyba, albo piąty.
Punkt czwarty innych przestępstw stanowiących zbrodnie. No to po co wyciągamy tych Ukraińców? Skoro nie ma Niemców, nie ma Rosjan, nie ma Litwinów,
no już się
tylko
ustosunkowuje. Już
dobrze,
się ustosunkowuje.
A ja się uspokajam.
Doktryna ma pełną świadomość tego, że większość zbrodni nazistowskich dopuścili się Niemcy. Ale jeśli na ziemi Polski zbrodni, chociażby podczas Powstania Warszawskiego, dokonali Rosjanie, kałmucy w mundurach SS czy w mundurach Wehrmachtu, to co? To oni już nie będą przedmiotem działań Instytutu Pamięci Narodowej? Nazizm jest pojęciem ponadnarodowym. Jest pojęciem ponadnarodowym. Oczywiście w doktrynie, w nauce historii, ja nie jestem historykiem, to pytania są właściwe do historyków. Zbrodnie nazistowskie na ziemiach polskich w większości dokonali Niemcy. I to co do tego nie ma absolutnie wątpliwości, ale zdarzały się jednostkowe przypadki nazistów nie będących narodowości niemieckiej. Mówili Duńczycy, Francuzi, Norwedzy, Litwini, dokładnie. Natomiast w przypadku pojęcia ukraińscy nacjonaliści problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie wymienić w przepisach enumeratywnie wszystkich organizacji ukraińskich, które dopuściły się tych zbrodni, o których mówimy, ale również te osoby, które dopuściły się tej zbrodni, no nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób określić. Jedynym mianownikiem dla nich było to, że byli częścią społeczności ruskiej czy ukraińskiej, jak to byśmy nazwali, jaka była ich świadomość. Na Wołyniu 90% zbrodni, jeśli mówimy o zbrodniarzach, dokonał czarny lud ukraiński, a tylko 10% osoby, które należały do organizacji ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandery czy ukraińskiej powstańczej armii. To są fakty.
Ale to się nie zawiera ani w punkcie pierwszym zbrodni nazistowskich, ani w punkcie czwartym obecnie taką mam.
No bo po to jest punkt trzeci.
Po to jest punkt trzeci, żeby specjalnie to wyciągnąć, zamiast żeby
nie,
leżało.
Nie, bo skala zjawiska jest olbrzymia i skala problemu jest olbrzymia. Państwo ukraińskie nie stawia pomniku tym osobom. Państwo litewskie do tej skali absurdu się nie posuwa, co posuwa się państwo...
W Ponarach jest pomnik szaulistów.
Ale nie jest to taka ideologia jak w przypadku Ukrainy. No nie ma najmniejszego miasteczka na Litwie, gdzie byłyby analogiczne sytuacje, ekscesy. Nie ma tego typu działań. Nie ma wprostowania się do nazizmu. A tutaj na Ukrainie niestety jest to.
Jest
i skala
ciągle
problemu
żywy
jest
antypolonizm, ale nie chcę tutaj
oczywiście.
Nagle otwierać frontu polsko-litewskiego, bo
proszę, pan prezydent
kilka tych...
był i zwrócił uwagę podobno Polonii, mówię podobno, bo to jest taka informacja dzisiaj rano na Twitterze wyczytałem, że zwrócił uwagę Polakom mieszkającym na Litwie, że ich roszczenia są zbyt wygórowane, jeśli chodzi o status mniejszości narodowej na Litwie. Jeśli to jest prawda, no to jest skandal.
Sprawdzimy to w czwartkowym poranku wnet, zadzwonimy do naszych tajnych informatorów litewskich, którzy są jawni i zobaczymy, cóż tam pan prezydent mówił.
Polecam.
Jest zapowiedź
ja
PiSu.
Jestem tylko oburzony jedną rzeczą, że my negocjujemy z Ukrainą kwestię tak fundamentalną, jak pochówek naszych rodaków. To jest absolutnie warunek brzegowy jakichkolwiek rozmów. Wczoraj oglądałem wywiad w jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych z panem ambasadorem Deszczycą. I żal mi tego człowieka, bo on naprawdę jest w sytuacji bardzo trudnej. Bardzo by chciał, ale jego mocodawcy w Kijowie traktują groby pomordowanych Polaków jako element karty przetargowej.
Ale nikt tutaj, chyba nikt poważny nie ma wątpliwości, że ekshumacje muszą być bezwarunkowo wznowione, żeby mógł ruszyć dialog polsko-ukraiński. Przynajmniej tak mówią posłowie PiSu, którzy również mówią, tak samo jak ministrowie, że...
I posłowie Kukiz 15 też to mówią.
To chyba rozumiem się samo przejście, że ta ustawa musi być znowelizowana. Jak pan się do takich odniesie
Może w przyszłości, w przypadku innych przepisów.
Nawet profesor Żaryn, który też jest narodowcem, też w debacie na komisji senackiej podkreślał, że ten zapis jest niefortunny i że trzeba go zmienić, a trudno profesorowi Żarynowi zarzucać, że jest, się nie zna, albo że jest jakimś obłąkanym giedrojczowcem lub członkiem
pogrobowcem senacji. Z punktu widzenia historyków mogą pewne wątpliwości się pojawić. Z punktu widzenia prawników nie, to jest język prawniczy. Pamiętajmy o tym. Język norm prawnych, on, to jest język zupełnie inny od języka, jaki stosuje się w literaturze naukowej, w metodologii historycznej. I to jest przepis, który został pozytywnie zaakceptowany przez Biuro Analiz Sejmowych, przez legislatorów sejmowych, jako poprawnie sformułowany.
To na koniec, żeby zrobiło się chociaż ciut bardziej koncyliacyjnie, żebyśmy zaczęli mówić, jak to w prawdziwych mediach, wszyscy jednym głosem. Cóż tam słychać w tej części polsko-izraelskiej? Pan marszałek Terlecki zapowiedział w wywiadzie dla tygodnika w sieci Prawdy, że PiS-owi, że partii rządzącej zabrakło instynktu, że nie mieli wyobraźni, że mogą wywołać taki kryzys. Panie pośle, jak pana zdaniem rząd powinien wyjść, czy rzeczywiście głosowanie tej ustawy w tym terminie było właściwe?
Ja byłem zaskoczony tym terminem, nie ukrywam, bo nagle w środę dowiadujemy się, że w porządku dziennym znalazł się punkt, o który walczyliśmy półtora roku. Uważałem wówczas, że jest to element przykrycia tak zwanej afery wafelkowej, gdzie na 8 kryptonazistów 3 było dziennikarzy TVN-u. I to miało po prostu przykryć całą tą sprawę i jednocześnie pokazać, że walczymy z nazizmem, bo wprowadzamy przepisy penalizujące nazizm ukraiński, no bo banderyzm to jest nazizm ukraiński. I tyle. Natomiast pytanie, kto panu marszałkowi Kuchcińskiemu, bo to jest właściwy adresat tego pytania, podpowiedział to, aby to wprowadzić. My takiego działania akurat wówczas, przed tym posiedzeniem, nie podjęliśmy. Pytanie, co spowodowało, kto był tą osobą, która poleciła, dopiszmy ten punkt do porządku dziennego. Mając perspektywę czasową uroczystości państwowych w muzeum w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w sobotę, czyli dzień po uchwaleniu tej ustawy. Ale największym dla mnie skandalem, nie ukrywam, jest to, że ja rozmawiając, bo ja perygrynowałem po ministerstwach, po politykach PiSu, żeby ta ustawa w końcu się znalazła. I miałem tutaj też i sojuszników po stronie posłów Prawa i Sprawiedliwości, nawet tych, których tutaj pan redaktor wymieniał. No, byli naprawdę sojusznicy moi w tej sprawie. I w pewnym momencie trafiłem do ministra Patryka Jakiego i go pytałem wprost, co jest powodem blokowania. I usłyszałem, że tylko i wyłącznie strona ukraińska blokuje z racji te nasze przepisy. Zapytałem, czy strona żydowska nie blokuje tego, czy środowiska żydowskie tego nie blokują, no bo jestem w posiadaniu pisma od ministra Waszczykowskiego do marszałka Sejmu, które zostało przesłane do informacji prezydium Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mianowicie zastrzeżeń premiera Netanyahu, środowisk żydowskich, Światowej tam Rady Holokaustu, wielu organizacji żydowskich. No to dostałem odpowiedź, że minister Jaki dwukrotnie spotkał się z panią ambasador Azari i wszelkie wątpliwości, które były związane z tą ustawą, zostały rozwiane i absolutnie strona żydowska nie ma nic przeciwko tej ustawie. I z taką świadomością wchodziliśmy w ten tydzień sejmowy, kiedy to odbyło się procedowanie i głosowanie nad tym projektem. Jestem, pamiętam sam, jak z marszałkiem Tyszką rozmawialiśmy, bo on mnie pytał o to, czy strona żydowska nie będzie miała wobec tej ustawy problemu. No, według zapewni ministra Jakiego, nie.
To albo była pułapka, albo pan minister Jaki nie wiedział do końca, co mówi, a ocenimy jeszcze na sam koniuszek rozmowy działania polskiego rządu. Już po wybuchu całej afery i całego kryzysu.
No słabość niesamowita, jeśli chodzi o przekaz. Mamy Polską Fundację Narodową i póki co mamy jakieś takie śnięte memy, które absolutnie moim zdaniem nie przemawiają do wyobraźni. Nie ma dumnie zapowiadanej ofensywy medialnej, chociażby programów informacyjnych Telewizja Republika zrobiła i tu się chwali. Serwis informacyjny 5-minutowy w języku angielskim. W ten sposób mam wrażenie, że bardzo mocno Telewizję Polską ośmieszyła, że jest w stanie zrobić coś, co Telewizja Polska od 2 lat zapowiada, że stworzy kanał informacyjny czy serwis informacyjny.
To zasługa Aleksandra Wierzyckiego, którego serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiam. pozdrawiam również serdecznie.
Studia, ale mamy tak, premier jeździ, tłumaczy, opowiada rzeczy
prawdziwe. Premier robi wszystko,
co
może. Ja absolutnie stoję murem w tej materii za premierem Mateuszem Morawieckim, bo uważam, że wszelkie relacje międzynarodowe należy budować na prawdzie. To znaczy, jeśli będziemy starać się budować na kłamstwie, to wcześniej czy później nam się to wszystko, mówiąc brutalnie, wywali.
Trybunał Konstytucyjny powinien tę ustawę zmienić, powiedzieć, że jest niezgodna z ustawą zasadniczą, czy pana zdaniem ta część relacji polsko-żydowskich powinna ulec tej ustawie doprecyzowaniu tak, żeby Tel Awiw nie miał wątpliwości?
Ja uważam, że Trybunał Konstytucyjny całość ustawy uzna za zgodną z konstytucją. To znaczy są, tak bym powiedział, przez pana prezydenta asykuracyjnie wybrane te artykuły konstytucji, łącznie z artykułem drugim, aby nikt nie zarzucił prezydentowi, że zakres przedłożenia był zbyt wąski. Trybunał Konstytucyjny stwierdzi zgodność tych przepisów z konstytucją, bo naprawdę trudno jest materię dotyczącą prac naukowo-badawczych, instytucji do tego powołanych, badać pod względem zgodności z konstytucją.
I to był ostatni głos posła Tomasza Rzymkowskiego w Poranku Wnety. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nie porozmawialiśmy o KRS-ie, ale chyba jeszcze będziemy mieli czas, żeby o reformie...
Polska żyje IPN-em.
Żyje IPN-em, a w tle reforma wymiaru sprawiedliwości dobiega końca i staje się faktem, ale o tym jeszcze, mam nadzieję, w Porankach Wnet porozmawiamy. Antoni Opaliński, chciałbym powiedzieć Aleksander, ale to nieprawda. Antoni Opaliński
nie,
jest...
to akurat jest nieprawda.
Jest w studio z plikiem i stosem gazet, więc oddaję głos, przegląd prasy, raptem 18 minut później.